czas na audycję czytać, aby być mądrym, proszę Państwa. Czytanie rozwija wyobraźnię, logiczne myślenie. Tylko oczywiście dobre rzeczy czytać. Jest zatrzęsienie w tej chwili pism różnych, zatrzęsienie książek. Szukać dobre rzeczy, również katolickie sprawdzać, bo są różne sekty, różne to trzeba tu mieć głowę za przeproszeniem na karku, nie dać się. I pierwszy dzisiaj lektura, pan Sebastian Karczewski, polowanie na kardynała. Proszę Państwa, to przerażająca historia. Przerażająca historia. Wymyślono zbrodnie. Kardynał siedział w więzieniu, wymyślono, że popełnił zbrodnie, oszczerstwa na cały świat, a nawet skazany na 6 lat więzienia o zaostrzonym rygorze siedział w więzieniu ponad 13 miesięcy, aż wreszcie znaleźli się jacyś uczciwsi sędziowie, to było w Australii, tak, no zniszczyli człowieka. Zmarł ksiądz kardynał. Niestety serce nie wytrzymało. Tak. I mamy książkę Polowanie na kardynała pana redaktora Sebastiana Karczewskiego. Witamy, panie redaktorze.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan napisał tę książkę. Ale panie redaktorze, jeżeli można, bo tu było posądzenie o coś najpaskudniejszego, coś okropnego, to się w głowie nie mieści, że można takie rzeczy popełniać, jakieś pedofilskie, coś okropnego. Tak, ale właśnie te nadużycia tego typu, 6 przykazania, no, o tym również w Kościele pisze Benedykt XVI. Wy żeście państwo, znaczy nasz dziennik napisał ten artykuł, znaczy nie artykuł, tekst ten zamieścił, 4 stycznia, po śmierci Benedykta XVI, zamieść to była środa, 4 styczeń, tytuł Odnaleźć żywy Kościół. Tekst Benedykta XVI opublikowany 11 kwietnia 2019 roku na łamach niemieckiego pisma Klerus Blatt. Tak, i właśnie pisze, że no, o tych sprawach, jak do tego doszło, wśród duchownych, jak to wszystko się rozwijało na Zachodzie. No i warto, proszę Państwa, żebyśmy to wiedzieli. A dlaczego warto wiedzieć, żeby do nas tego, to żebyśmy się ustrzegli wszystkich błędów, które już są na Zachodzie, czy były. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli te rzeczy, a nie tak powierzchownie. Ale teraz oddajemy głos panu redaktorowi.
No, ojciec zwrócił uwagę na tą istotną rzecz tutaj przy sprawie księdza kardynała Pella, treść oskarżenia. Ja przygotowując tę książkę też miałem jakby przed oczyma cały ten mechanizm i to było przerażające, że sformułowano oskarżenie na podstawie wymyślonych rzeczy, znaczy wymyślono historię, znaleziono osoby, które miały przedstawić tą historię i wszystko to była jedna wielka fikcja, ale treść oskarżenia, tu chodziło o te rzeczy pedofilskie. Dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, dlaczego nie o malwersacje finansowe, dlaczego nie o jakieś inne rzeczy, bo przecież też padają takie oskarżenia. Dlatego, że oskarżenie o nadużycia seksualne, pedofilię jest najprostszym oskarżeniem, najłatwiej o to oskarżyć z jednej strony i z drugiej strony dla sądu sąd nie potrzebuje świadków, nie szuka świadków, bo się tłumaczy, że z reguły w tego rodzaju sytuacjach no nie ma świadków, więc po co tutaj szukać? To zazwyczaj dzieje się gdzieś w zamkniętej przestrzeni, a więc nie szukamy świadków, wystarczy oskarżyciel i wystarczy to oskarżenie. I to był rok, kiedy ja przygotowałem tę książkę, to był początek roku 2019. Już wtedy było mnóstwo tych oskarżeń w Polsce. Na zasadzie właśnie mamy osobę oskarżającą, mamy oskarżenie i to wystarczy. Teraz po latach tych oskarżeń jest więcej. To się nasiliło. Ta metoda, którą pokazałem w książce Polowanie na kardynała, ona jest wciąż stosowana i ja powiem może przerażająco trochę, uczestniczę w tych sprawach, to staje się coraz bardziej perfidne i coraz bardziej jak gdyby szybkie, bo w przypadku kardynała Pela próbowano coś jeszcze szukać, tam jeszcze w sądzie apelacyjnym znalazł się jeden sprawiedliwy sędzia, który zauważył, że to jest oszustwo, no ale co z tego, większość zagłosowała inaczej. To, że pod wpływem opinii publicznej ława przysięgłych zagłosowała na niekorzyść kardynała, nie mając żadnych dowodów jego winy, to jeszcze nie było może takie straszne, bo to ludzie ulegają wpływom mediów przede wszystkim i to było widać w tym werdykcie, ale to, że wykwalifikowani sędziowie, ludzie stojący na straży prawa, podporządkowują się tej nagonce, podporządkowują się temu polowaniu i wydają werdykt niezgodny z faktami, zaprzeczający faktom, czy bez żadnych dowodów, to pokazało też nie tylko tą sferę oskarżenia tłumu, ale to, co się dzieje, jak wyglądał ten wymiar, australijski wymiar sprawiedliwości. Ta książka miała być jakąś taką przestrogą, jakąś taką ostrzeżeniem, że w pewnych rzeczach musimy reagować, w pewnych sprawach musimy reagować. A jeżeli sięgamy po już kardynała, żeby unicestwić, w cudzysłowie mówiąc, tego człowieka tego rodzaju oskarżeniami, no to można było wówczas przypuszczać, że za chwilę będzie to wyglądać jeszcze gorzej. I tak w rzeczywistości wygląda. No proszę zobaczyć, co po tej sprawie, po polowaniu na kardynału, stało się tu w Polsce i jak zostali potraktowani niektórzy biskupi czy kardynałowie. Proszę zobaczyć, proszę przyjrzeć się temu. To są konsekwencje braku reakcji w tamtej sprawie, braku sprzeciwu, braku kontroli nad wymiarem sprawiedliwości, bo to jednak ten australijski wymiar sprawiedliwości zniszczył de facto księdza kardynała. No, pokazuje niebezpieczeństwo tej sytuacji.
Tak, tak. No, właśnie panie redaktorze, ksiądz kardynał zmarł na serce. Prawda, serce nie wytrzymało w trakcie operacji chyba na biodro, prawda?
Tak, stawu no, biodrowego.
Zawał. Mhm. Dostał podobno zawału w trakcie. No, to jest też znamienne. Takie oskarżenia niewinne zabijają człowieka. Widzimy to. Pamiętam, jak była sprawa księdza Drostka Mirosława. Mirosław Drozdek, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Jego, coś napisali na niego złego, że on był TW kiedyś, czy coś w tym stylu. W jakiejś gazecie miejscowej, takiej lokalnej. Jak on to strasznie przeżył. Tak strasznie przeżył, taki stres, a stresowa sytuacja doprowadza do tego, że dostaje się najgorsze choroby, system immunologiczny siada totalnie i on dostał raka. I kto jest za to winien? Kto jest winien tej śmierci? Ten, który napisał kłamstwa, który rozszerzał kłamstwo. Odpowiedzialność za słowo, odpowiedzialność, tak samo prawnicy, odpowiedzialność. Ta sprawa tych nadużyć seksualnych to jest bardzo zła sprawa, nie ulega wątpliwości, to jest straszne, jeżeli są takie nadużycia, są nadużycia w świecie, nie nadaremno Pan Bóg dał nam przykazanie nie cudzołóż, prawda? Tak, jeżeli biologii się nie ustawi właściwie, nie pokłada sobie człowiek w głowie i w sercu, nie będzie pracował nad sobą, to będzie może bardzo w złym kierunku iść i idzie tak człowiek. Ale jak to się dokonuje, jak to się dzieje? Jeszcze raz, panie redaktorze, radzę przeczytać, bardzo jasno pisze na ten temat ojciec święty Benedykt XVI. Jak to się działo? Lata 60. Prawda?
Tak. I Tam Ojciec Święty, on od razu na samym początku w tym artykule, on zwraca uwagę, że to takie zdanie, że sprawa zaczyna się od wprowadzania dzieci i młodzieży w naturę seksualności zgodnie z zaleceniami i poparciem państwa.
Tak, i właśnie o tym to pisze Benedykt XVI. Jak oni, no na przykład, mówi tak, wprost, sprawa zaczyna się od wprowadzania dzieci i młodzieży w naturę seksualności zgodnie z zaleceniami i poparciem państwa. W Niemczech z inicjatywy minister zdrowia pani Strobel został nakręcony film, w którym w celach edukacyjnych zostało zaprezentowane wszystko to, co wcześniej nie mogło być pokazywane publicznie, w tym stosunki seksualne. To, co początkowo było przeznaczone wyłącznie do edukacji młodzieży, zostało następnie przyjęte jakby w oczywisty sposób jako ogólna możliwość. Podobne skutki osiągnęła Sexkoffer, walizka seksu, wydana przez rząd Austrii, filmy erotyczne i pornograficzne i tak dalej. To wszystko najpóźniej dziwią się, że to jest tak, mówi, pozostało mi w pamięci, pisze Benedykt XVI, jak Wielki Piątek 1970 roku przyjechałem do miasta i w Ratyzbonie, i zobaczyłem, że wszystkie słupy ogłoszeniowe oklejone były dużego formatu plakatami prezentującymi dwie kompletnie nagie osoby w ścisłym objęciu. Tak. I ta rewolucja, lat 60, 68 rok, chciała wywalczyć, była całkowita wolność seksualna, która nie dopuszczała już żadnych norm. I tak dalej. I to wszystko tak szło coraz dalej, no i rozbudzają. Tak samo w Polsce. To jest cały czas. To jest w filmach, to jest w telewizji, to jest... No i co? I co? Rozbudzą, tak, niepoukładany w głowie człowiek, w sercu, i później takie są nadużycia. I są nadużycia, ale te nadużycia najpierw wywołują, a później... Tak, gdzie indziej nie ścigają tego, prawda?
Tak, ale tu jeszcze do tego wątku, o którym ojciec mówił, tu jest ta ciekawa rzecz, bo tam Ojciec Święty Benedykt XVI też pisał w tym swoim tekście, że w latach 60. forsowano wszelkie te swobody seksualne, w tym propozycję legalizacji pedofilii.
Tak.
Ja zwrócę uwagę, jaka to jest obłuda, bo ja w książce Pedofilią w Kościół, Oblicze Kłamstwa też o tym mówiłem, że dzisiaj na przykład w Niemczech tak zaściganie pedofilii wśród duchownych wzięli się ludzie, którzy w latach 60. głosowali i byli za tym, by wprowadzać, legalizować pedofilię. To jest paradoks. Mało kto zwraca na to uwagę. Ale to są dokładnie ci sami ludzie. Ja tam podałem konkretne nazwiska tych osób w Niemczech. I druga rzecz, to, którą ojciec mówił o tym Wielkim Piątku i tych plakatach. Gdyby dzisiaj spojrzeć na ofertę, powiedzmy, telewizji różnego rodzaju w nasze święta, w święta katolickie, proszę się dokładnie przyjrzeć, jaka jest ta oferta. Ta oferta jest tak samo obrazoburcza. Proszę zobaczyć postać świętego Jana Pawła II. Kiedy jest szargana i kiedy jest opluwana? W rocznicę, a to pontyfikatu, a to urodzin, a to na Wielkanoc. Czy nawet weźmy te filmy, znane skądinąd, kłamliwe bardzo filmy o nadużyciach duchownych w Polsce. Kiedy pokazywano? Tuż przed świętami, tuż w Wielkim Poście, tu w sobotę, przed niedzielą, żeby obrzydzić katolikom i stworzyć ten ferment. I to przebija z tego listu, z tego artykułu Ojca Świętego, ale to się nie skończyło. Z tym mamy do czynienia również dzisiaj.
I dlatego warto też przeczytać, zobaczyć, co potrafią zrobić, i to polowanie na kardynała. Polowanie na takich ludzi, niewinnych ludzi, mówienie, na przykład później karanie tak za niezamierzone jakieś zaniedbanie. No te rzeczy mogą się zdarzyć wszędzie, ale nie róbmy z tego, że każdy ksiądz to przestępca. To jest nieprawda. Co byłoby... To jest też działanie tych, którzy walczą z Bogiem, walczą z Kościołem. I właśnie w ten sposób, po prostu powiedziałbym tak, złodziej woła chwytać złodzieja, nie?
Tak, tak, najpierw się rozpala jak gdyby pożar, znieca pożar, a później krzyczy, że się pali. Tak. Ale to jest działanie
ale gasi, lejąc benzynę.
Tak. No. Ale to właśnie widać. Ja tak czasami się dziwię, jak z kimś rozmawiam, ktoś mi tłumaczy jakieś zasady i jak to funkcjonuje, w jakim celu i tak dalej. Mnóstwo mam tej korespondencji, bo piszę do różnych instytucji. Ale nie sposób nie zauważyć tego, w jak perfidny sposób to jest robione i jaki jest prawdziwy tego cel. Oczywiście, tak jak już powiedział, tego rodzaju wykroczenia, tego rodzaju nadużycia w kręgach duchowieństwa się zdarzają. I one muszą być ścigane. To nie ulega wątpliwości. Natomiast osąd musi być sprawiedliwy. Czyli winnych ukarać, ale sprawiedliwym oddać, czyli fałszywie oskarżony, oddać sprawiedliwość. Natomiast u nas problemem, myślę, w tej sytuacji jest to, że oskarżony to znaczy winny. Czyli jeśli jest winny, zostanie ukarany, jeśli nie jest winny, też ma zostać ukarany, bo został oskarżony. To jest paradoks tej sytuacji. I ta sprawa...
redaktorze, jest już ukarany. W jaki sposób odebrane dobre imię? I tego się nie naprawia.
I to te rzeczy są bezpowrotnie, bo ojciec mówił o tej śmierci kardynała, zniszczeniu kardynała Pela, o tej śmierci. Ale ja bardzo często, w każdym tygodniu spotykam się z tymi duchownymi, którzy zostali oskarżeni. I nawet w momencie, kiedy, bo mam takie rzeczy, gdzie dany duchowny został uniewinniony, on psychicznie jest wykończony. On nie może się odnaleźć w tej rzeczywistości. Nikt mu nie pomaga. Ja mu często rozmawiam, patrzę, no, ksiądz został oskarżony, uniewinniony, a on wciąż żyje w tej traumie, bo nie ma żadnej pomocy, nie ma żadnej wyciągniętej ręki. To jest paradoks. Ale z drugiej strony są też te ofiary tego rodzaju oskarżeń, którzy po prostu nie dotrzymali. Choroba, był nagły postęp, i to fałszywe oskarżenie zrobiło swoje. Ja tutaj wskażę postać księdza biskupa Janiaka, księdza Andrzeja Dymera ze Szczecina. Tutaj jest też, ja znam takiego jednego z zaprzyjaźnionych, znanych księży proboszczów we Wrocławiu, który został oskarżony i został uniewinniony. Ja już optymistycznie patrzyłem, że teraz można będzie oddać sprawiedliwość. Ksiądz nie wytrzymał, serce nie wytrzymało, zmarł. Ile jest takich ofiar? I tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli walczymy z nadużyciami seksualnymi duchowieństwa, to zacznijmy walczyć z fałszywymi oskarżeniami. Bo to potrafi wykończyć wielu, może wykończyć i wykańcza wielu niewinnych duchownych. A na to myślę, że nie powinniśmy pozwalać w żaden sposób.
Dziękuję serdecznie. Przedłużyliśmy już, panie redaktorze. A więc Polowanie na kardynała serdecznie polecamy. Proszę państwa, czyta się szybko. To nie jest duża książka. Później podam telefony do Fundacji Nasza Przyszłość. Możecie państwo o to pytać. Polowanie na kardynała. Żebyśmy wiedzieli o tym, że uwaga na fałszywe również oskarżenia. Weźmy się do tego. Nie oskarżaj fałszywie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Dziękuję. I proszę państwa, następni autorzy książki, książka Boży Wojownik, opowieść o świętym Andrzeju Boboli. Państwo napisali państwo Janina Operacz i Włodzimierz Operacz, a więc małżeństwo, podejrzewam. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witamy również.
Szczęść.
Tak, o, jest małżeństwem, tak, napisaliśmy ten.
Ale proszę państwa, nie wiem, co wy mówicie, jaki macie telefon, bo bardzo źle słyszę.
A teraz nas słychać?
Źle słychać, to na głośno daliście?
Nie.
No to dobrze. Dość blisko trzeba.
A teraz lepiej słychać?
O, teraz lepiej. Teraz lepiej. Co był chyba na głośno.
Teraz lepiej słychać?
Tak, lepiej.
O, no to dobrze.
Proszę bardzo. A więc ta książka, Święty Andrzej Bobola. Tak? Boży Wojownik. Opowieść o świętym Andrzeju. Prosimy bardzo.
Książkę tę książkę pisaliśmy nie jako tylko jako historię, jako biografię faktów z minionej przyszłości, przedstawiającą szczegóły z życia świętego Andrzeja i potem dzieje jego kultu, ale również, a może nawet przede wszystkim chcieliśmy tą książką spopularyzować postać tego wielkiego świętego męczennika, który jest patronem Polski, a pokazać wszystkie wielkie łaski, wielkie dobrodziejstwa, które za jego przyczyną, za jego pośrednictwem zostały nam przekazane. Więc to nie tylko historia, nie tylko jakieś pomnikowe wspomnienia, ale przecież po prostu to jest święty, który żywy, który jest w niebie, który dalej oręduje za nami w niebie. Więc to owszem, historia jest najważniejsza, fakty wszystkie, które miały miejsce. No ale to jest postać, która cały czas jest i oręduje za nami. To był główny cel i główne przesłanie tej książki i dlatego przedstawiliśmy wszystkie fakty związane z jego niezwykłym życiem, męczeństwem, wiernością do samego końca. To jest taki charakterystyczny rys Andrzeja Boboli, że on był do końca wierny, wytrwał w wierze, mimo że okrutnymi mękami, okrutnymi torturami chciano go nakłonić, chciano go zmusić do wyparcia się wiary. I jak możemy podejrzewać, wysłużył sobie z tym swoim męczeństwem zdolność orędowania i został przez niebiosa ustanowiony patronem Polski. Takim się zresztą sam objawił.
Tak. Czy on był autorem ślubów lwowskich? Przepraszam bardzo.
Oj, tu ojciec poruszył temat bardzo ogromny i może rzeczywiście ja się do tego krótko odniosę, natomiast niebawem będzie 1 kwietnia, będzie kolejna rocznica ślubów lwowskich Jana Kazimierza i może rzeczywiście przy tej okazji warto by dłużej się temu zagadnieniu przyjrzeć. My rzeczywiście spotkaliśmy się, pisząc tę książkę, od razu z taką opinią, że on był autorem tekstu Roty ślubów, które Jan Kazimierz we Lwowie złożył. I musimy przyznać, że w żadnym źródle, w żadnej biografii, w jakichkolwiek innych materiałach nie ma na ten temat nic, a nawet wręcz przeciwnie. Wszystkie biografie, wszystkie źródła podkreślają, wszyscy autorzy, że on nic spektakularnego w swoim życiu, takiego wielkiego, po ludzku rzecz biorąc, nie zrobił. I bardzo nas to zafrapowało, że jest taka opinia, mnóstwo stron w internecie tak podaje, wielu autorów, więc zaczęliśmy szukać i znaleźliśmy opracowanie księdza biskupa Mariana Rechowicza, który to był historyk kościoła, rektor KUL-u i potem był biskupem, był administratorem w Lubaczowie, no czyli w Lubaczowie, czyli w tym fragmencie archidiecezji lwowskiej, który po wojnie została w Polsce i on dosyć dokładnie opracował to zagadnienie i można powiedzieć, że autorami ślubów lwowskich nie była jedna osoba, a cały szereg osób. No, inicjatorem był prymas Leszczyński, który wymyślił cały pomysł, zaproponował, żeby jakimś specjalnym aktem w obliczu tych zagrożeń, które wtedy Polska doświadczała, żeby ogłosić Matkę Bożą Królową Polski. No, pomysł spodobał się królowi. No i oni wspólnie, król, nuncjusz Widoni, cała Rada Królewska, również Stefan Czarniecki, postać z naszego hymnu, oni wspólnie pod koniec marca 1656 roku
opracowywali tekst ślubów jasnogórskich, które, ślubów lwowskich, które potem Jan Kazimierz wygłosił. Tak w wielkim skrócie, ale opracowanie księdza Mariana Rechowicza jest bardzo ciekawe i rzeczywiście może warto by słuchaczom Radia Maryja przy okazji kolejnej rocznicy tego wiekopomnego wydarzenia jakoś też może przybliżyć, więc natomiast Andrzej Bobola jest wielkim świętym męczennikiem, który swoją świętość uzyskał poprzez, jak już wspomniałem, okrutne męczeństwo, którego doznał, wierność, wytrwał do końca w tych prześladowaniach. I to, że on nie napisał tekstu ślubów lwowskich, w żaden sposób nie umniejsza jego świętości, jego zasług, tego pośrednictwa, które między nami żyjącymi a niebiosami pełni. Natomiast z drugiej strony wielkość tego doniosłego czynu Jana Kazimierza bierze się z tego, że król Polski ogłosił Maryję, Matkę Bożą, królową Polski. I z tego się bierze jej wielkość, tego aktu, a nie z tego, że nie tego, kto sformułował, kto napisał tekst tego ślubowania.
Tak, państwo piszecie, święty Andrzej Bobola nie pozwolił o sobie zapomnieć. Sam zaczął upominać się o swój kult. Po śmierci ukazał się w Pińsku, w Wilnie, aż wreszcie w Strachocinie. Mieszkańcy Warszawy przypisywali mu wymodlenie cudu nad Wisłą, a Józef Piłsudski rozważał zbrojną wyprawę na zajęty przez bolszewików Połock w celu odzyskania jego cudownej relikwii, prawda?
Tak jest.
Tak, państwo piszecie. Boży wojownik. Bardzo radziłbym państwu przeczytać opowieść o świętym Andrzeju Boboli. Mamy wspaniałych bohaterów, świętych i oni nas pokazują nam drogę, pokazują, jak kształtować swoje osobowości, żeby tak. No, czy miał też chyba czy wpływ na księcja prymasa Wyszyńskiego, błogosławionego już teraz? Tak? Czy odegrał jakąś rolę w życiu księcja prymasa Wyszyńskiego?
Można prosić o powtórzenie pytania, bo też są problemy.
Nie słyszę panią dobrze.
I tak słucham. No, coś tam przerwało.
No, proszę bardzo.
Tak. No właśnie, prymas Wyszyński, rzeczywiście on, gdy był uwięziony, to on miał świadomość, gdy przebywał w odosobnieniu na Śląsku, to miał świadomość, że był blisko Lwówka, w którym właśnie król Jan Kazimierz przed Szwedami uciekł i tam razem właśnie z prymasem Leszczyńskim i nuncjuszem Widonim zastanawiali się, co zrobić w takiej sytuacji. I w zapiskach prymasa Wyszyńskiego jest taka informacja, że on się nad tym zastanawiał i cały czas chciał powtórzyć to ślubowanie i rzeczywiście jak w zapiskach i Andrzej Bobola jakiś cały czas patronował temu przedsięwzięciu i ostatecznie jak też mamy zapisane w zapiskach i w innych źródłach historycznych, no prymas Wyszyński ostateczny tekst ślubowań jasnogórskich właśnie we wspomnienie 16 maja, we wspomnienie Andrzeja Boboli napisał.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu już bo już czas mija. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, na antenie Radia Maria byli państwo Joanna Operacz i Włodzimierz Operacz, autorzy książki Boży Wojownik, opowieść o świętym Andrzeju Boboli. Serdecznie polecam. Bóg zapłać państwu.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, i te książki Pytajcie między innymi w Fundacji Nasza Przyszłość, podam telefony. Pierwszą książkę omawialiśmy, Polowanie na kardynała, redaktor Sebastian Karczewski, autor, a ta druga książka, Boży Wojownik, opowieść o świętym Andrzeju Boboli. Państwo Włodzimierz i Joanna Operacz. Polecamy, Fundacja Nasza Przyszłość, telefony podaje 94 kierunek 373 1160, powtarzam, 373, 1160 oraz końcówki 61 i 62. Pytajcie Państwo też o katalog księgarni wysyłkowej splendor24.pl. Tam dużo rzeczy jest. Może Państwo znajdziecie coś, co by mogło pomóc komuś, widzicie, jaka pozycja mogłaby pomóc komuś, żeby wyszedł z problemów, żeby osobowość stawała się lepsza. Zapraszamy do tego.